Słowotok.
Studio Tomasz Łysakowski, językoznawca i psycholog społeczny. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam.
Słowotok, czyli zestawienie i podsumowanie nagłówków z pierwszych stron polskich dzienników, a także najważniejszych informacji z działów krajowych trzech tygodników opinii. Rozpoczynamy od słowa dnia. Słowo dnia w minionym tygodniu od 19 do 24 lipca. 19 lipca, w poniedziałek, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zagościł na pozycji pierwszej. Później Luft, chodzi o Krzysztofa Lufta, Klimatyczny, Węgry, Krzyż i Exxon.
Ja powiem tak, wiele takich analiz, które my robimy, jeżeli chodzi o słowa dnia, to nam nic nie mówi oprócz tego, że tego dnia o tym się mówiło. I teraz jak sobie przeglądamy właśnie takie słowa dnia, to teraz można powiedzieć, że jeżeli pewnego dnia się o czymś tam mówiło, na przykład następnego dnia jest Macierewicz albo PZPN, no to oczywiście będzie to zupełnie naturalne. Co nie może być nienaturalne, to kolejność. I teraz rzeczywiście tutaj na przykład, jak my sobie myślimy, to że Krzysztof Luft, przynajmniej jak ja tego dnia w poniedziałek odbierałem radia, czy tam powiedzmy oglądałem różne gazety, to wydawało mi się, że jednak więcej mówi się o Lufcie niż o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, ale wrażenie jest ciekawe, że nawet ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy występował częściej, ale paradoksalnie Luft jest bardziej nacechowany. I Luft pojawiał się w informacjach bardziej nacechowanych niż te informacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego, więc rzeczywiście mógł bardziej zapadać w pamięć. Mimo że, jak widzimy tutaj, na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy był bardziej eksponowany, czy na przykład Węgry też występowały bardzo, bardzo często przed Krzyżem.
A
prawie każdy...
Nasze uczucia religijne.
Tak, tak, że w ogóle, że Krzysztof Luft jak śmiał wystąpić przed Krzyżem. Natomiast tutaj mimo wszystko tak się wydaje, że tego dnia, nawet jakbym sobie tak wizualizował, to że przez cały ten tydzień mówiło się o Krzyżu znacznie, znacznie więcej niż o czymkolwiek innym, nawet o Macierewiczu, a tymczasem otwiera się te analizy, no i co się okazuje, że jednak ten Krzyż wcale nie był tak eksponowany, przynajmniej jako słowo dnia.
20 lipca we wtorek na pierwszym miejscu PZPN, na drugim Macierewicz i zespół, natomiast no, myślę, że Macierewicza należałoby połączyć z zespołem, bo to jest jak gdyby zespół pod jego grupa, pod jego kierownictwem, no i tym samym wtedy wysuwa nam się zdecydowanie na prowadzenie.
Mhm. Tak, ale to akurat mnie nie zaskakuje. Znów, jeżeli pierwszego dnia byłem zaskoczony, dlatego że ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy był wyżej niż Luft czy niż Krzyż. Natomiast to, że akurat mówi się o zespole, mówi się o Smoleńsku, pojawiają się te cały czas te wątki w mediach, to jest zupełnie naturalne i teraz to, że będą występowały nazwiska, które nam się łączą z całą tą sprawą, to jest też zupełnie coś, co tutaj powiedzielibyśmy nie dziwi. Druga sprawa, że można powiedzieć, że we wtorek właściwie nic innego się w Polsce nie działo, może poza informacjami o PZPN-ie i o katastrofie smoleńskiej i badaniu różnych rzeczy związanych z nią, bo tutaj widzimy PZPN, a potem mamy Macierewicz, zespół i Urząd Lotnictwa Cywilnego, czyli wszystko jakby nie było wiążące się bezpośrednio lub pośrednio z katastrofą smoleńską. I to zaznacza się, jakbyśmy analizowali we wszystkich tych kolejnych dniach, bo okazuje się, że jeżeli nie wybuchnie coś naprawdę niesamowitego, na przykład jak tutaj koło czwartku bodaj była sprawa, że Trybunał uznał, że Kosowo mogło ogłosić niepodległość. To była informacja dnia i Kosowo tutaj było trzy razy częściej wymieniane, nie wiem, niż Wenezuela, czy znacznie częściej niż Krzyż. Ale jeżeli takie coś nie wybuchnie, to właściwie w Polsce...
Krzyż, Pałac i Konserwator.
Tak, Krzyż, Smoleńsk i okolice Smoleńska, cała ta burza i właściwie jeszcze gdzieś tam w tle Palikot może.
No właśnie, tutaj Palikot 23 lipca
tak
powrócił, ale oczywiście...
Na ostatnim miejscu,
no ale...
Po Macierewiczu
po zespole, to są,
zdaje się, jego... Wenezueli i Kosowo.
Doniesienia, to są jego próby dołączenia do zespołu.
Tak, ale właśnie chodzi o to, że Palikot może być wcale nie tak wysoko, dlatego że Palikot już się powoli znudził. Palikot się opatrzył i Palikot doszedł do momentu, kiedy naprawdę trudno mu powiedzieć coś, co się przebije, czy napisać coś, co się przebije do tych mediów głównych, bo media główne, te media celują w informację, która jest sensacyjna. A Polacy już się przyzwyczaili, że Palikot po prostu mówi. Teraz trudno powiedzieć Palikotowi coś, co będzie jeszcze na tyle sensacyjne, żeby przedarło się do tych głównych newsów, jakby. Tutaj mam wrażenie. Że nagle powiedziałby coś pozytywnego, na przykład jakieś polityka PiSu. To pewnie zrobiłoby tutaj coś, zrobiłoby duże wrażenie.
No i pod koniec tygodnia ciekawa informacja, bo 24 lipca na miejscu pierwszym organizmy modyfikowane genetycznie, GMO.
Tak, ale weźmy pod uwagę, że za każdym razem, jeżeli mamy jakąś informację właśnie dotyczącą pewnych zagadnień specjalistycznych, mamy sezon ogórkowy. To znaczy, że
czy główne ogórki modyfikowane genetycznie?
Tak, czy jak będą ogórki modyfikowane genetycznie, to one i tak znajdą się na pierwszym miejscu. Co by się nie działo, to wystarczy, że ktoś napisze jakiś artykuł, nawet odjechany, o kimś tam, no i teraz to awansuje na pierwsze miejsce. Mnie na przykład dziwiło, że 19 jeszcze na przykład Prałat Jankowski nigdzie w tych zestawieniach nie był, a przecież sprawa jego śmierci była jeszcze dosyć świeża. No i teraz nasz dziennik na przykład rozpisywał się o nim, więc tutaj to troszeczkę dziwiło. Natomiast tutaj to się kończy na 24, bo kto wie, może na przykład 25, czyli wczoraj, głównym newsem w niedzielę, głównym newsem mogło być spaghetti, prawda? Natomiast my nie wiemy.
W tych dziennikach, które się ukazują w niedzielę, oczywiście.
Tak, właśnie. To byłoby ciekawe, natomiast dzisiaj już nie będzie, bo to już jest właściwie stary, przeterminowany news,
tak,
prawda? Natomiast oczywiście wtedy na pierwszym, na drugim miejscu byłby krzyż wokół tego spaghetti. Albo spaghetti wokół krzyża.
Myślę, że krzyż na stałe powinien wejść. Ja myślę nawet, że być może redaktor naczelny każdego z polskich dzienników powinien wydać jakiś taki okulnik, że krzyż musi być co najmniej na dwóch stronach każdego dziennika.
Tak, ale pamiętajmy, że to mogłoby być tak, że po prostu ten krzyż byłby sobie tam gdzieś narysowany albo wpleciony w tytuł i teraz on nie musiałby się pojawiać w tekstach. A w tekstach ten krzyż wcale nie musi się tak często pojawiać, dlatego że on jest kontrowersyjny, ale on jest mało informacyjny. Co to znaczy kontrowersyjny? To znaczy, że kontrowersyjny, że ludzie dużo krzyczą wokół tego, ale tam się niewiele dzieje, bo ten krzyż można albo, nie wiem, rozstawić spaghetti wokół niego, albo go zdjąć, albo go zostawić. Ale teraz on tam sobie stoi i teraz dopóki go ktoś nie zacznie zdejmować, to nie ma tutaj żadnej wartości newsowej już, powiedzmy sobie szczerze. Bo ileż można pisać o tym, że ludzie bronią krzyża, czy też, że nie chcą tego krzyża. A politycy, wbrew pozorom, nie chcą tej sprawy jakoś specjalnie nagłaśniać, przynajmniej ci z Platformy, bo to jest tak, że Platforma nie jest wcale taką antyreligijną partią, która chce to jakby nagłośnić, że ten krzyż zostanie uprzątnięty, a to, kto komu zależy, to byłoby ewentualnie PiS. Ale PiS tutaj miał inne problemy, czy też ma teraz inne problemy, właściwie inne zagadnienia na głowie. Cała ta zmiana, powiedzmy, te tak zwani talibowie, którzy chyba dzisiaj byliby głosem, tym słowem kluczowym, który jakbyśmy przejrzeli sobie, bo wszystkie gazety, czy prawie wszystkie piszą o talibach. Ja tak rano przeglądam prasę i sobie myślę, A tutaj się okazuje, że po prostu było pewne, nawet nie powiem, że przetasowanie, ale pewien układ sił się wykrystalizował w PiSie.
Czyli talibowie w PiSie.
Tak, talibowie w PiSie byli w Klewkach, a teraz według naszej prasy są w PiSie. No jak mówię, to uderza, bo dopiero się trzeba
przydać
w tekstu.
A to takie znaki czasów, bo kiedyś byliby Hunwejbinami, a dzisiaj są talibami.
Tak, jeszcze...
Kim będą jutro?
No tutaj pewnie będą nowe słowa, my jeszcze nie wiemy jakie, ale teraz co jakiś czas pojawiają się nowe słowa na określenie betonu, fundamentalistów różnego typu, w zależności od tego, jacy fundamentaliści są aktualnie na czasie. Na czasie są ciągle talibowie, bo ciągle my z tymi talibami niby walczymy w tym Afganistanie i nie wiem, przedwczoraj chyba był news, że ci talibowie gdzieś tam znów jakąś rakietę wystrzelili, więc oni są na topie.
No ale ja czytałem też o różnych strategiach, które armia amerykańska stosuje w Afganistanie. No jedna z tych strategii była taka, żeby jednak tych talibów przeciągać na swoją stronę, żeby ich przekupić, być może zaoferować złożenie broni i powiedzieć, no dobrze, jak wy się tutaj prawda, pojednacie z nami, to będziecie mieli spokój, nie będziemy was ścigać, ważne, żeby było spokojnie. Czy ta strategia ma szansę zagrać wobec naszych rodzimych
Ona tam nie zagrała. To znaczy, przecież ona nie zagrała tam, bo wojna ciągle trwa. To znaczy, gdyby to się sprawdziło... Ja myślę, że ta wojna trwa, dlatego, że ona...
podkładają miny ciągle. Miny
nie, ale to tam słychać ciągle o jakichś rakietach albo jakichś zamachach, więc ta wojna się prawdopodobnie po prostu... Jej kończenie się nie opłaca. Nie opłaca się talibom, bo przecież Afganistan teraz jest jedną wielką plantacją narkotyków. Jakby się pojednali z Amerykanami, to od razu weszliby doradcy amerykańscy, którzy by zalecili uprzątnięcie tego, no i już w źródło zarobku.
Opodatkowanie
tak,
raczej.
Opodatkowanie, czy przynajmniej, no, to jest troszkę kazus Kolumbii, gdzie Kolumbia przecież, gdyby w Kolumbii nie było wojny domowej i rząd nie twierdziłby, że nie ma kontroli nad ponad połową kraju, to trzeba by coś zrobić z tymi plantacjami kokainy, które są na drugiej połowie, prawda?
Poza tym ja jestem też trochę rozczarowany i zdziwiony, bo no, tyle się mówi o parytetach, tyle się mówi o poprawności politycznej, a mówimy tylko o talibach. A przecież oprócz talibów w PiSie są także talibki. Czy też należałoby powiedzieć talibabki?
Niekoniecznie, bo właśnie mam wrażenie, że osoby, które kojarzone są teraz jako w mediach jako ci talibowie, to są właśnie przede wszystkim mężczyźni. Przecież jedyna osoba płci niemęskiej, która tam była, czyli Joanna Kluzik-Rostkowska, jest właśnie kojarzona jako osoba umiarkowana. Tak. Jej odsunięcie na troszeczkę dalszy plan...
Ale posłanka Wróbel na przykład.
Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, posłanka Wróbel nie jest kojarzona ogólnie. Większość Polaków nie będzie wiedziała, czy to talibka, czy nie talibka, więc tutaj myślę,
A co lepiej brzmi, talibka czy talibabka?
Talibabka może nam się troszeczkę źle kojarzyć, może być zbyt zabawna. Talibka to tak, no... od razu sobie wizualizujemy kogoś w takim kitabie albo w jakiejś burce przynajmniej i od razu się taka talibka pojawia, która może być obwiązana jakimiś środkami wybuchowymi, jak to talibki.
Pas szachida, tak zwany.
Tak.
Ciekawe, jak się nazywa polska wersja pasu szachida. Pas Jarosława, nie wiem.
No, nie wiemy tego, nie wiemy. Trudno tutaj jakby powiedzieć, natomiast nie cały czas jednak tak, ja mam wrażenie, jednak mnie ci talibowie troszeczkę kują w oczy. Dlaczego? Dlatego, że czasami metaforyka może troszeczkę ponieść. Ja nie wiem, czy to nie jest jednak ten kasus. Dlaczego? Dlatego, że jak się tych talibów tutaj przywołuje, to oni mogą być przesadzeni, przez co na przykład czytelnik, jak zaczyna czytać choćby Wprost, ostatni numer, który tam dzisiaj wyszedł właśnie o tych talibach, może tak myśleć sobie...
Ale o tych talibach których?
Tych pisowskich, gdzie tam są jeszcze inne słowa. Ja już nie pamiętam, bo ja przejrzałem to tylko szybko, więc jakby może się troszeczkę zjeżyć. To znaczy, jeżeli my chcemy narzucić naszą metaforę, to czasami trzeba troszeczkę sobie dać na wstrzymanie, dlatego że jak zbyt daleko się pójdzie, to po prostu czytelnik tej metafory nie przyjmie. I mam wrażenie, że tutaj jak w kółko się tych talibów muci, to tak popatrzy się człowiek sobie na tego Kuchcińskiego, czy on wygląda na kogoś, kto mógłby się wysadzić gdzieś tam. No nie bardzo. No to tutaj już mówienie w tym momencie, że Jarosław się tymi talibami otacza, zwłaszcza, że tam są rzeczywiście politycy, dawno temu byli nawet bardziej, gdzie tacy jak Dorn, gdzie jakby ktoś powiedział te metafory Dorn jako talib, to byłaby to mocna metafora.
Dorn to chyba wezyr raczej, nie talib.
Tak, ale teraz chodzi o to, że kiedy tego Dorna już na przykład nie ma, kiedy nikt nie chodzi i nie nazywa dziennikarzy burymi sukami, bo, a przynajmniej już nie jest w PiSie ta osoba, no to teraz mówienie o talibach już nie jest tak mocne, bo tam osobą, która ma takie najmocniejsze jakby zdanie na ten temat, to powiedzmy na różne tematy, to nie licząc Jarosława Kaczyńskiego, to jest na przykład Górski. Ale Górski tam nigdzie nie jest eksponowany. Bo teraz gdyby Górski został na przykład wiceszefem PiSu, teoretycznie czysto, no to tutaj mogłoby być ciągle takie myślenie talibowie.
Cezary Łasiczka, program Słowotok, studio Tomasz Łysakowski, językoznawca i psycholog społeczny. W czasie informacji propozycja od słuchacza. Talibowie, talibki, a szefem jest talibaba, czyli Jarosław Kaczyński.
No, jak mówię, to jest tak, że na początku ktoś rzuca jakieś hasło, potem ludzie się przywiązują, no i oczywiście potem jest produkcja tego typu, powiedzmy, tych
dewocjonaliów,
czy też metafory idą coraz dalej. Ale jak mówię, nie sądzę, żeby tutaj to się przyjęło, no bo teraz ci, którzy tam zostali, przynajmniej nie wyglądają na talibów. Natomiast co rzeczywiście tutaj przykuwa uwagę, to jednak zmiana powiedzmy tego, co PiS teraz prezentuje, jakby tego sposobu komunikacji, bo jeszcze przed wyborami, jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy zupełnie inny kreowany wizerunek Jarosława, mieliśmy zupełnie inny komunikat wysyłany. Natomiast teraz Jarosław już językowo nawet się zmienił, właściwie wrócił do swojej dawnej formy. Jego otoczenie też jakby teraz uległo przetasowaniu, już nie ma tego, co kiedyś było kojarzone jako takie umiarkowanie prezesa PiS, ta zmiana po katastrofie smoleńskiej, teraz jest pójście na wojnę i paradoksalnie nie musi to być wcale głupie. Dlaczego? Dlatego, że wybory pokazały, że ten zmieniony wizerunek wcale tak dobrze się nie sprzedał, jak sądziło otoczenie.
47%?
Powiedzmy, otoczenie liczyło na więcej.
Nie, no rozumiem, że można to rozpatrywać w kategoriach 47-53 tak, albo 0-1,
No, otoczenie liczyło na więcej. Niektórzy by twierdzili, że to się dobrze sprzedało i teraz w takim razie, jeżeli to się okazało skuteczne, no to teraz powinno być dalej. Dalej powinno się iść w te komunikacje. I na przykład gdybym ja doradzał Jarosławowi, to bym to doradził. Niestety tam widać, doradcy są inni, bo stwierdzili, że skoro to jest porażka, to należy wrócić do dawnego wizerunku. No i to jest mniej więcej teraz forsowane. No i trudno powiedzieć, czy to będzie skuteczne. Pamiętajmy, że czekają nas wybory samorządowe, gdzie głosuje nie 60% czy 50% obywateli, ale jakieś między 15 i 30. I teraz rzeczywiście do tego elektoratu, który zostanie, do tak zwanego betonu, może trzeba tak mówić, bo jak będzie się mówić za łagodnie, to on nie pójdzie zagłosować. A jak się będzie radykalnie mówić, to można go nakręcić i rzeczywiście teraz, no trudno to powiedzieć, zobaczymy w wyborach.
Krzyże będą powstawały jak...
Tak, jak grzyby po deszczu. Tak,
w minach,
a deszcz leje, to w ogóle teraz można liczyć na wiele krzyży.
No dobrze, dzienniki, nasz dziennik. Mhm. Nasz dziennik powraca chyba do takiego etosu Rolanda.
Tak, do takiego...
Pieśni o Rolandzie.
Tak, pożegnaliśmy rycerza Rzeczypospolitej, wszystko z dużej litery. To jest z poniedziałku. No i teraz zaczyna się to świętej pamięci ksiądz prałat Henryk Jankowski. Zobaczmy, że dzisiaj prasa najczęściej posługuje się skrótami. Jak czytamy normalnie gazety i otwieramy, to chodzi o to, żeby maksymalnie dużo informacji upchnąć na maksymalnie małej przestrzeni. Dlatego się mówi tam pogrzeb prałata Jankowskiego, prawda? Jak my mówimy świętej pamięci i to nie ŚP, tylko świętej pamięci ten ksiądz prałat Henryk Jankowski spoczął w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, to oczywiście wartość poznawcza tego dałaby się zawrzeć w dwóch wyrazach, natomiast chodzi o to, żeby było barokowo, prawda? Czyli później też mamy bardzo dużo obrazów, bo opis to nie jest prosta informacja dziennikarska, tylko to jest znów barokowo. Było jak w sierpniu 80. Żarliwa modlitwa za ojczyznę, bo jakże modlitwa za ojczyznę może nie być żarliwa. Ludzie na kolanach przed Bogiem, to znaczy jak rozumiem, można być na kolanach, nie wiem, na przykład przed okupantem sowieckim albo przed Unią Europejską, zwykle bywają na kolanach ludzie w naszym dzienniku. Tutaj byli przed Bogiem braterscy wobec siebie. Potem jest miejsce i czas zarysowane toposy, gdzie to było, o której to było. Potem o tej właśnie godzinie przed lata, w każdą niedzielę. Tutaj nie wiem, czy to jest błąd językowy w tym tekście, który ja dostałem, czy tak było w oryginale. Świętej pamięci ksiądz prałat Henryk Jankowski rozpoczynał uroczystą sumę, podczas której głosił słynne kazania. Proszę zobaczyć, że prawie każdy wyraz, każdy rzeczownik opatrzony jest przymiotnikiem suma, jaka jest uroczysta. Jakby były sumy nieuroczyste.
Słynne.
Kazania są słynne. Ja pamiętam te niektóre kazania księdza Jankowskiego, czy też na przykład żłobki, jeszcze słynniejsze niż jego kazania, z których był bardzo słynny. No i w tym momencie, co dalej? Słuchała go cała Polska.
Prawie jak Ziutek Słoneczko, czyli Józef Stalin. Potem,
oczywiście. I teraz pożegnaliśmy ikonę Solidarności. No i teraz ta ikona, mi to teraz już ikona, to się kojarzy z takimi ikonkami na pulpicie, które klikamy. Ale być może tutaj w tym znaczeniu ikona to ma być na przykład tak, jak jest ikona na Jasnej Górze, Matki Boskiej, do której się modlimy. No i tutaj ja rozumiem, że to jest to znaczenie ikony. Przecinek rycerza Rzeczypospolitej, wielkiego jałmużnika. I tu przy tym wielkim jałmużniku, bo rycerz to jest jeszcze zrozumiały, on tutaj jest jakby tym sednem tej metafory. Ale co się dzieje, wielki jałmużnik to już zaczyna mieć pewien zgrzyt, bo jak sobie wizualizuję prałata, który był pewnych takich rozmiarów, ja lubił ubierać się w różne mundury z wielkimi orderami i generalnie świeciło.
Za każdą jałmużnę dostawał order. Stąd
oczywiście
tyle
świeciło to wszystko. Robił te monstrancje kryształowe i bursztynowe, no chciał ten ołtarz bursztynowy robić, no to tutaj z jałmużną mniej się to kojarzy, ale być może dla czytelników naszego dziennika nie ma zgrzytu. No człowiek symbol został pochowany w podziemiach Bazyliki Świętej Brygidy. Znów człowiek symbol, to jest bardzo fajnie napisać, że ktoś był człowiekiem symbolem, ale teraz, że symbol został pochowany, to już jest takie troszeczkę dziwne coś, no ale niech będzie. W kaplicy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, swego przyjaciela na drogach kapłańskiego posługiwania ludziom pracy. I tutaj, że tak powiem, te ostatnie dwa wyrazy, ludziom pracy, rzeczywiście od razu zapalają ten socrealizm. Tak jakby jeszcze to było wszystko znośne, tak tutaj ci ludzie pracy od razu ten topos socrealizmu bardzo aktywizują, no i niestety na ten tekst zaczyna się przez te okulary socrealizmu.
Tak, czyli zastanawiamy się, z którego podręcznika zostało
to przepisane. Co najwyżej zmieniono ten i ten wyraz.
Ja się zastanawiam, że skoro było jak w sierpniu 80, to wspominając słowa talibaby, gdzie stało ZOMO na tym pogrzebie?
No gdzie stało ZOMO? No to zależy jeszcze, czy byśmy rozpatrywali w dyskursie PiS sprzed kilku tygodni, czyli ten, gdzie PiS też był lewicą, czy dyskurs, który teraz będzie, bo teraz będzie inny, prawda? No
czytając tę informację, lead tak, naszego dziennika, przypomina mi się pogrzeb Michaela Jacksona.
No tak, tylko że mimo wszystko, no generalnie niektórym prałat Jankowski kojarzył się z Michaelem Jacksonem, jeżeli chodzi o to, z kim mieszkał, ale tutaj nie będziemy
tylko chyba... Tylko tyle, że nie nosił epoletów na sutannie.
Ale miał te swoje mundury różne, no to ja pamiętam takie... Tak dziwnie wyglądał, ale to jak mówię, nie będziemy tutaj aż tak zagłębiać się w życie prałata, którego już wśród nas nie ma, więc tu ten... Chociaż jest to bardzo atrakcyjny
żyjemy
temat.
Żyjemy w kraju katolickim, tak, a więc nie wypada mówić źle o zmarłych.
O zmarłych duchownych zwłaszcza, tak? To nie wypada
źle.
To podwójnie nie wypada. No ale teraz, skoro już nie możemy powiedzieć, o czym nie będziemy mówić, jeżeli już o to chodzi. Natomiast ja bym tutaj jednak zatrzymał się na języku. No, ten język jest naprawdę taki bardzo fajny, bardzo soczysty, bardzo tutaj najeżony metaforami, najeżony przede wszystkim tymi przymiotnikami. No i tu fajne to jest, fajnie się to czyta. I tak, ja bym powiedział, więcej takich tekstów, nawet w takich mainstreamowych gazetach, bo to się fajnie czyta i fajnie analizuje, no. Natomiast inne tutaj teksty z naszego dziennika, to już jest troszeczkę, wracają do tych wartości przede wszystkim informacyjnych i to jest o tyle ciekawe, że w tym momencie nagłówki naszego dziennika różnią się od tego, co zwykło się widzieć w innych gazetach. To znaczy tylko w naszym dzienniku, mam wrażenie, można sobie zobaczyć ewentualnie jeszcze w Rzeczpospolitej nagłówek taki jak Rosjanie nie życzyli sobie otwierania trumien. No i teraz pytanie, bo te, jak rozumiem, trumny przyjechały potem do Polski i to tak dziwnie brzmi, że potem nic z tymi trumnami w Polsce nie zrobiono. Otworzono je, nie otworzono znów.
Rosjanie nie życzyli sobie.
Nie życzyli sobie, więc co? Wniosek. Nasz rząd jest tak potulny Rosjanom, tak tutaj się ich słucha, że nawet jak Rosjanin powie nunu, to tutaj już nie ma czegoś, powiedzmy, nasz rząd się nie zbuntuje. Tak samo na przykład bardzo fajny tytuł. drwienie z ofiar w interesie Platformy. Oczywiście ze znakiem zapytania, tak. Bo ten znak zapytania zawsze się daje, kiedy się takie mocne, powiedzmy, tezy przytacza. Zresztą to nie robi, to nie tylko nasz dziennik, bo właściwie wszystkie gazety u nas to stosują i właściwie i Wyborcza, i Rzeczpospolita. Jak chcemy coś napisać, co nie do końca będzie ten, tylko oczywiście różni się to wszystko ostrością tezy. W naszym dzienniku może to być znacznie ostrzejsza teza niż na przykład w mediach mainstreamowych. Zresztą nasz dziennik, jeżeli chodzi o, jakbyśmy sobie dzienniki i tygodniki przeanalizowali o to, jak atakuje się Platformę w związku z katastrofą smoleńską, to nasz dziennik nie wiedzie tutaj absolutnie prymu. Jest tygodnik, który znacznie bardziej atakuje Platformę w związku z katastrofą smoleńską. Jest to Nieurbana. Jakbyśmy sobie przeanalizowali tytuły tam, to przynajmniej z ostatnich tygodni, to moglibyśmy dojść do wniosku, że jest to znacznie bardziej prawicowa gazeta niż na przykład tutaj choćby Niedziela, czy powiedzmy Nasz Dziennik, czy inne media kojarzone właśnie mainstreamowo z prawicą. Dlaczego? Dlatego, że oni o tym piszą swoim językiem. Oni mają język bardzo dosadny, język bardzo nacechowany i w tym momencie jak coś napiszą, a też nie przejmują się polityczną poprawnością, więc wolno im napisać coś, czego media w mainstreamie, poza naszym dziennikiem czy Rzeczpospolitą by nie napisały i w tym momencie opatrują to swoim językiem i wychodzi naprawdę bardzo fajny efekt. Aż żałuję, że tutaj nie wziąłem ze sobą przykładów.
No, następnym razem być może.
No, może następnym razem.
Widzę, że nasz dziennik się spodobał panu niezwykle.
No, tutaj jest jeszcze bardzo fajny tytuł ze środy.
Na naszym dzienniku.
Ze środy, gdzie w pierwszym momencie się pomyliłem, bo tak popatrzyłem sobie, jest tytuł Strażnicy tropią księży z Radia Maryja, ale tak popatrzyłem w pierwszym momencie i nie dopatrzyłem się tego R i myślę, o, strażnicy topią księży z Radia Maryja i to od razu człowieka tak, no ciekawy jest tutaj, co to będzie, powtórka z Popiełuszki. Natomiast nie, chodziło o to, że ktoś spytał kogoś, czy pan jest księdzem z Radia Maryja, a chodziło dokładnie o funkcjonariusza warszawskiej Straży Miejskiej, no i teraz, który tak spytał, no i jest to jakby tutaj dał to asumpt do napisania tekstu o tym, że księża z Radia Maryja są tropieni przez kogoś tam. No jest to tak troszeczkę taki paranoiczny.
Czyli w tym przypadku jedna jaskółka wiosnę czyni.
Nie ta jaskółka wiosnę czyni, ale to akurat działa we wszystkich naszych gazetach, to tutaj oddajmy naszemu dziennikowi sprawiedliwość. Jeżeli nasza prasa zwykle jest powiedzmy afiliowana przy pewnych takich prądach politycznych, są gazety prawicowe i lewicowe, to teraz za każdym razem, kiedy kogoś biją, jedną osobę albo jedna osoba coś powie, to zwykle te media, które są przeciwko niej, są w stanie zrobić tutaj nagonkę, dlatego że tutaj, no nie wiem, ktoś chce zabić kogoś, albo ktoś chce kogoś... Doświadczył tego z jednej strony i PiS, doświadczyła tego i Platforma, więc tutaj jakby można powiedzieć, nie będziemy wskazywać. Natomiast jest to taki bardzo fajny zabieg takiej generalizacji, że mamy jeden przypadek, generalizujemy oczywiście, że wszyscy są źli, albo że wszyscy są dobrzy.
Też w środę ciekawa konstrukcja w innym tytule. Zamiast na przykład powiedzieć, że Sejm może pytać o Smoleńsk.
Tak, to jest Sejm, bo proszę zobaczyć. Konstrukcja jest, Sejm nie może nie pytać o Smoleńsk. Nie może nie pytać, to znaczy, że musi pytać, a nie, że może pytać, prawda? Więc chodzi o to, że ten tytuł jeszcze raz powiedzmy brzmi Sejm nie może nie pytać. To znaczy, to wcale nie znaczy, że Sejm może pytać.
Że musi.
Też Sejm musi pytać o Smoleńsk, bo nie może nie pytać. Ale to oczywiście jest bardzo ryzykowna konstrukcja, dlatego że badania percepcji tekstów przez Polaków mówią, że podwójne przeczenie to już jest dla wielu nie do przeskoczenia. Dla niektórych w naszym kraju nawet jedno przeczenie jest nie do przeskoczenia i ludzie na przykład... percepcja tytułów jest bardzo często taka, że no, jak kiedyś badano Oleksy, dwukropek, nie jestem szpiegiem. I teraz chodzi o to, że czy nawet tytuł Oleksy nie jest szpiegiem. Dla niektórych to już jest nie do przeskoczenia i myślą sobie, a to nie wiedziałem, że Oleksy jest szpiegiem. Albo zaprzecza, to znaczy, że mógł być szpiegiem. I tutaj taka jest mniej więcej strategia, kiedy obrzuca się kogoś błotem. Kiedy ktoś tak zwanie pyta. Ja pytam, czy prezydent Lech Kaczyński nadużywa alkoholu, jak pytał Palikot. To już jest dla wielu, to, coś, co... Aha, to znaczy, że co? Że prezydent Kaczyński nadużywa alkoholu, dlatego, że Palikot tak zapytał. Jak te, matka Kurka niedawno pytała, czy ojciec Palikota współpracował z Niemcami bodaj a matka Palikota była Żydówką, którą ojciec Palikota wydał Niemcom, czy jakoś tak ten tekst wyglądał, to oczywiście też wszyscy się bardzo podniecali, bo coś w tym musi być, skoro matka Kurka o to pyta. Matka Kurka zresztą w to jest takie zjawisko internetowe, które dotąd było kojarzone z Platformą Obywatelską. Jak matka Kurka coś takiego pisze, to znaczy coś w tym musi być.
No i w piątek też ciekawe na przykład informacje Lecha Kaczyńskiego identyfikowano w obskurnej budzie, donosi nasz dziennik.
Tak, to znów, to jest... Zobaczmy, że za każdym razem, jak mamy przymiotnik, to przymiotnik już nam buduje bardzo często nacechowanie. I teraz oczywiście przymiotniki bywają neutralne, na przykład przymiotniki kolorów. No, gdyby było, że Lecha Kaczyńskiego identyfikowano, nie wiem, w białej budzie albo w czarnej budzie, to byłoby to i tak nacechowane, bo tu słowo
w
buda...
W budzie, to się kojarzy tak. z budą
słowo buda jest nacechowane, ale teraz, no buda... Buda, tak naprawdę, jak my mówimy w obskurnej budzie, to jest już takie powtarzenie. My tu nic nie wnosimy nowego, bo gdyby była to luksusowa buda, to wtedy byśmy coś nowego wnosili, a to słowo obskurna to już tylko nam tutaj redundancję wprowadza, czyli takie powtórzenie.
Tomasz Łyzakowski, językoznawca i psycholog społeczny. Dziękuję bardzo.